Witamy serdecznie. Z nami o poranku jest wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Witamy serdecznie, dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
Pani poseł, premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że jego exposé będzie w pewnym sensie historyczne. Rozumiem, że czeka pani już z niecierpliwością.
Tak, czekam z niecierpliwością, nie mogę się doczekać, kiedy pójdę do Sejmu, kiedy usłyszę to pożegnalne exposé Morawieckiego i kiedy rozpoczniemy procedurę wyboru.
Jest pani przekonana, że pożegnalne?
Tak, jestem przekonana, że pożegnalne, bo premier Morawiecki przez 2 tygodnie próbował zaczarować świat, mówiąc o tym, że ma większość w Sejmie. Tej większości nie ma. Czekamy z utęsknieniem na jego exposé i mam nadzieję, że pożegnamy go dzisiaj i powitamy nowego premiera.
No właśnie. I czy mi się wydaje, czy trochę mi pani nakłamała podczas naszej ostatniej rozmowy?
Czyli? Powiedziała pani,
nie będę w rządzie Donalda Tuska, a ja słyszę, że ma pani być podobno wiceministrą kultury i sztuki.
No widzi pan, w polityce wszystko jest możliwe. Zobaczymy, co będzie. Nie ma jeszcze nominacji na ministrów. Dopiero w drugim etapie są nominacje na wiceministrów. To nie jest tak, że ktoś coś przekłamał, tylko w polityce wszystko może się wydarzyć.
A może pani nie wiedziała jeszcze wtedy?
Być może, nie wiem kiedy rozmawialiśmy, ale to też wie pan co, ja decyzję zawsze podejmuję samodzielnie, to nie jest tak, że mi ktoś coś każe i ja to robię, tylko zawsze ta decyzja, która zapada o moim życiu, jest moją decyzją, więc też no, pewne rzeczy musiałam sobie przemyśleć, poukładać w głowie. Zresztą mówię, zobaczymy, bo w tym tygodniu jak będą powołani ministrowie, to dopiero później wiceministrowie.
Ale rozumiem, więc że potwierdza czekam. Pani, że taka propozycja padła.
Taka propozycja padła, tak.
Joanna Scheuring-Wielgus zostaje z nami już w internetowym radiu RMF24. Słuchajcie nas w aplikacji RMF On i na rmf24.pl. Tomasz Weryński, zapraszam. Pani poseł, no właśnie, co trzeba będzie zrobić w pierwszej kolejności w resorcie kultury i sztuki w takim układzie?
Trzeba będzie wejść do tego departamentu, do tej instytucji i w pierwszej kolejności zrobić audyt organizacyjno-finansowy. To jest taka, myślę, pierwsza rzecz, którą zrobi każdy minister, który wejdzie do swojego departamentu. Mówię o wszystkich ministrach i ministerkach. Druga rzecz, którą na pewno trzeba będzie zrobić i wszyscy to będą robić. Trzeba obejrzeć każdą wydaną złotówkę, nie tylko na konkretne działania, ale również na inwestycje. I to też będzie w Ministerstwie Kultury. Też nie chodzi o to, od razu chciałabym powiedzieć, żeby wszystko to, co wydarzyło się przez 8 lat, wywracać, nie wiem, zniszczyć jakoś, wywracać maksymalnie do góry nogami i nie zostawiać tego, co dobre na przykład się wydarzyło. Trzeba to sprawdzić.
A co dobrego się wydarzyło? Coś by pani mogła wymienić?
Widzi pan, w Ministerstwie Kultury myślę, że to, co zresztą mówiłam też na początku 8 lat temu, bardzo spodobał mi się pomysł, że minister kultury został również wicepremierem. Wydawało się wtedy, 8 lat temu, że ta kultura będzie rzeczywiście czymś bardzo ważnym i będzie na piedestale. Okazało się, że kulturę wykorzystało Prawo i Sprawiedliwość do próbowania stworzenia nowego człowieka, nowej takiej narracji, nowej elity. Tego oczywiście się Glińskiemu nie udało, bo środowisko kultury bardzo szeroko rozumiane, jakby nie poszło w ten nurt, który Prawo i Sprawiedliwość proponowało i nawet bardzo często sprzeciwiało się temu. Kolejna rzecz ważna, przypomnę, że jedną z pierwszych decyzji ministra kultury, taki Glińskiego i jego działania, była cenzura w postaci takiej obstrukcji jednego ze spektakli we Wrocławiu Teatru Polskiego, Śmierci Dziewczyna. Więc tych decyzji takich złych, które podjął Gliński, było bardzo dużo. Ale jeszcze wrócę do tych dobrych. Na pewno przez te 8 lat, to trzeba też jasno powiedzieć, cieszę się, że w zasadzie wzrosła dwukrotność pieniędzy, która została przeznaczona na kulturę. I teraz, to, że wzrosła ta ilość pieniędzy na ten obszar, nie znaczy, że one były dobrze wydatkowane. I wracając do tego, co powiedziałam wcześniej, trzeba przejrzeć każdą złotówkę wydaną na konkretne działanie i na konkretną inwestycję.
Pani poseł, pani jest jedną z najważniejszych postaci w Lewicy i pytanie, czy wiceministrowanie to jest dla pani satysfakcjonujące?
Wie pan, co trochę mnie pan zaskoczył, nie wiem, czy jestem najważniejszą osobą, na pewno
jedną z najważniejszych, na pewno.
Dziękuję serdecznie. Uważam, że na lewicy mamy dużo bardzo ważnych i mocnych, merytorycznych postaci. Natomiast ja weszłam do polityki, panie redaktorze, 8 lat temu właśnie dla kultury. I to w zasadzie nie ma dla mnie znaczenia, poprzez jakie stanowisko będę wykonywała te działania, które są mi najbliższe, bo rzeczywiście one są mi najbliższe. Ważne jest to, co się robi i jak się robi. I to... Ja też już, wie pan, doskonale po 8 latach bycia w opozycji wiem, że nie trzeba być, nie wiem, szefem partii, nie trzeba być w partii rządzącej, żeby robić takie rzeczy, aby mi personalnie one się opłacały, ale też, żeby się udawało coś zrobić. Jakby przez te 8 lat myślę, że kilka rzeczy udało mi się wprowadzić, przede wszystkim do debaty publicznej, pewne rzeczy pokazać, wyjaśnić, wielu osobom pomóc. I tutaj nie potrzebuje człowiek jakiegoś, nie wiem, spektakularnego stanowiska, żeby te rzeczy robić. I to jest, myślę, moja odpowiedź na to.
No właśnie, a pytam też o to w tym kontekście, ponieważ pojawiają się jakieś takie głosy, że być może trochę zostanie pani schowana, żeby może za 2 lata wystartować jak w wyborach prezydenckich.
Nie. W ogóle, wie pan co, akurat jeżeli chodzi o te kwestie, to na dzień dzisiejszy, oczywiście przez 2 lata może się dużo zmienić, ale na dzień dzisiejszy w ogóle nie mam takich
planów. Nie ma pani
planów.
Takich ambicji?
Naprawdę, wie pan, naprawdę zupełnie mówię panu szczerze, wchodząc do polityki 8 lat temu wchodziłam z taką nadzieją na to, że kiedyś będę w resorcie Ministerstwa Kultury, bo zajmuję się tym tematem od przeszło 20 lat, tylko trochę z innej perspektywy, bo raczej ja współpracowałam z Ministerstwem Kultury niż w nim byłam, więc jakby mam to doświadczenie z drugiej strony, zresztą bardzo bogate i szerokie. I to było coś, co zawsze chciałam robić. Przez te 8 lat bycia w opozycji, która ta praca też, wie pan, była zaskakująca dla mnie, dlatego że nigdy wcześniej ani nie byłam w rządzie, ani nie byłam w opozycji. Byłam w opozycji z partią, która rządziła, która łamała wszystkie możliwe reguły, więc też trzeba było się odnaleźć w tej sytuacji. Skupiłam się na tematach, które nie chcę powiedzieć odkryłam, ale które mnie jakby zaciekawiły i bardzo poruszyły. Mówię to o kwestiach związanych z przestępstwami w Kościele, ale ta kultura
tak,
zawsze...
Tak, do tego sobie za chwilę tak, też
ale
wrócimy.
Ale ta kultura zawsze była we mnie i w moim sercu i zawsze też trzymałam rękę na pulsie, wiem co tam się dzieje, wiem co trzeba zmienić i jeżeli będę rzeczywiście miała taką możliwość, bo mówię, nie ma jeszcze nominacji, to z wielką chęcią w zespole tych ludzi, którzy będą to zmieniać w Ministerstwie Kultury, będę ciężko pracowała i na pewno pan o mnie usłyszy.
Dobrze, no... Ja już jestem przekonany, że będzie pani wiceministrą, także tutaj też myślę, że nie ma sensu robić z tego tajemnicy. Pani poseł, ale jeszcze chciałem o te wybory prezydenckie. Wiem, że to jeszcze sporo czasu do tego, ale gdzieś już pojawiają się głosy o tym, że no właśnie albo pani, albo Agnieszka Dziemianowicz-Bąk reprezentowałaby tutaj lewicę. Jak pani sądzi, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk miałaby chęć wystartowania?
Świetna kandydatka, świetna posłanka, moja dobra koleżanka. Myślę, że bardzo fajnie by było, gdyby kandydatką na prezydenta Polski była właśnie ze strony lewicy kobieta. Jest jeszcze Katarzyna Kotula, która uważam, że też jest świetna i też pokaże jako ministerka polityki równości, że zasługuje na to stanowisko i bardzo dużo ciekawych rzeczy zrobi. My na lewicy w ogóle mamy silne, merytoryczne posłanki i za każdą jedną, niezależnie od tego, która będzie tą kandydatką, bo wierzę w to, że to będzie kobieta, będę trzymała kciuki, będę jej pomagała w kampanii, jeżeli taka będzie.
A kogo widziałaby pani w PiSie? Kto mógłby tam kandydować, jak pani sądzi? Bo podobno był taki sondaż, było kilka tych takich czołowych postaci.
Pani premier Beata Szydło. Oczywiście, że ona. Uważam, że ona mogłaby być niezłą kandydatką. Ona na pewno, myślę, że ma takie ambicje i bardzo by chciała, ale w PiSie jest tak, że te ostateczne decyzje zawsze podejmuje Jarosław Kaczyński, więc on na pewno wykalkuluje tak, żeby to była osoba, która powiedzmy da mu jakąś tam, powiedzmy, szansę, jakąś nikłą szansę na wygraną. Chociaż wątpię, żeby akurat w tej całej kampanii na prezydenturę było tak łatwo, jak w 2014 roku, kiedy startował prezydent.
A jak pani odczytuje pojawienie się od jakiegoś czasu w polityce takiej postaci jak Marcin Mastalerek? Bo tutaj też były gdzieś takie głosy, że być może jest jakiś kontekst wyborów prezydenckich.
Człowiek o wielkich ambicjach, bardzo sprawny politycznie, ewidentnie kierujący działaniami prezydenta Andrzeja Dudy. Obserwuję oczywiście to, co mówi, bo mówi dosyć ciekawe rzeczy. Słuchając Mastalerka można doskonale wywnioskować, co jest na rzeczy, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Prawu i Sprawiedliwości. Myślę, że ma, zawsze zresztą miał, bo pamiętam go też przecież z kampanii, czy prezydenta Andrzeja Dudy, czy Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, zawsze miał duże ambicje i myślę, że teraz próbuje umeblować życie prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ale też wpisać się w ten obóz prawicowy i wyłuskać tam sobie jak najlepsze miejsce.
Czyli to też jakaś byłaby opcja.
Myślę, że ambicje ma bardzo duże, jest cwanym, sprawnym politykiem, który doskonale wie, co chce zrobić.
Joanna Scheuring-Wielgus jest naszym gościem, przypominam, w Radiu RMF 24. Pani poseł, zmieńmy trochę temat. Czym będzie się zajmowało Ministerstwo do Spraw Równości?
No tutaj wie pan co, jest mnóstwo kwestii do zrobienia, ale też nie chciałabym odbierać Katarzynie Kotuli opowiadania o tym. Natomiast mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że to jest ministerstwo, które obejmuje bardzo szeroki wachlarz działań. To są i prawa kobiet, i prawa osób społeczności LGBT, prawa osób z niepełnosprawnościami, nie wiem, równość w pracy pomiędzy pracownikami a zarządem. No mnóstwo jest tych rzeczy, o których można, w których można różne rzeczy pozmieniać. Można przygotować dobre ustawy, które tę równość wprowadzają. Na przykład w kwestia mowy nienawiści. No, nie wiem, czy pan wie, że w kodeksie karnym nie ma artykułów, które by w jakiś sposób karały za mowę nienawiści w stosunku do osób właśnie ze społeczności LGBT, z osób z niepełnosprawnościami i kobiet. To jest taka pierwsza symboliczna rzecz, która mogłaby się wydarzyć ze strony ministra równości i wiele, wiele innych.
A ja panią prowokująco zapytam, czy wysokich będziecie skracać o głowę, a niskich rozciągać na kole?
No nie, to jest takie, wie pan co, śmieszne. Nie,
oczywiście słowa Zbigniewa Ziobry.
No ale Zbigniew Ziobro, wie pan co, ja bardzo się cieszę, że Zbigniew Ziobro teraz jest zwykłym szeregowym posłem i będzie musiał obserwować to, co się dzieje w jego byłym ministerstwie. Myślę, że będzie taki moment, że będzie musiał stanąć przed różnymi komisjami, przed różnymi, nie wiem, prokuratorami i wyspowiadać się z tego, co robił przez ostatnie 8 lat.
No pewnie nie będzie się nudził. Pani poseł, no prawa strona sceny politycznej mówi tak. To resort, który będzie przemycał genderowe pojęcia i zapisy prawne.
No, pojęcie gender jest bardzo miłe i sympatyczne. Ja rozumiem, że na stronie polityków Prawa i Sprawiedliwości słowo gender, słowo aborcja, słowo seks, to są totalne tematy tabu. Natomiast my te tematy ucywilizujemy i mam nadzieję, że tak jak w przypadku in vitro, nie wiem czy pan zauważył, część polityków nagle zmieniła zdanie i okazało się, że in vitro jest świetną metodą i warto na nią zagłosować. Być może zaprzyjaźni się również z tymi określeniami i z tymi działaniami.
Ale musicie porozmawiać z politykami PSL-u i Trzeciej Drogi, bo nawet Piotr Zgorzelski powiedział ostatnio, że taki pomysł będzie, cytuję, przestrzelony, ponieważ on właściwie nie widzi nieprawidłowości wobec równości.
Bardzo szanuję moich kolegów z PSL-u, którzy jeszcze nie myślą dosyć progresywnie o polityce i z wielką chęcią...
Jest pani przekonana, że ich przekona?
Wie pan co, ja bardzo dużo facetów o konserwatywnych poglądach przekonałam do wolności wyboru kobiet i do aborcji, więc absolutnie się tego nie boję. Cieszę się na te rozmowy. One na pewno nie będą łatwe, ponieważ jeżeli ktoś ma takie mocno ugruntowane poglądy, to trudno jest jakby tej drugiej osobie przekonać do zmiany, ale mnie się wiele razy to udało. Nie mówię tylko o politykach, ale w ogóle o ludziach wokół i ja się już nie mogę doczekać na te rozmowy. Wie pan, my jesteśmy trochę... Może powiem o sobie. Przez te 8 lat, będąc w opozycji, my byliśmy trenowani na mówienie w 30 sekund albo w 60 sekund, tak? My byliśmy trenowani do tego, że jak coś mówimy, to być może za moment nam ktoś włączy mikrofon, więc musimy to powiedzieć szybko, to co chcemy przekazać ludziom. Więc ja cieszę się na te rozmowy, na te utarczki u nas w koalicji. Cieszę się na to przeciąganie liny na prawo
no,
i na lewo.
Wszyscy się cieszą, jest nawet już moda na Sejm, na oglądanie Sejmu.
I to jest w ogóle wspaniałe. Wie pan, że u mnie w rodzinie przez 8 lat w ogóle nie rozmawialiśmy z synami na temat polityki i nagle ta polityka z ich strony się pojawiła w naszym życiu i nawet mój prawie 15-letni syn, bo w przyszłym tygodniu skończy 15 lat, też o tej polityce mówi, więc jest coś na rzeczy. I akurat z tego też się bardzo cieszę, bo jeżeli w taki sposób mamy dotrzeć do ludzi, mówiąc o polityce, przekonując, że polityka jest ważna, że dotyka nas każdego dnia, to super, że ci ludzie tę politykę oglądają, to super, że będą pokazy w kinach z popcornem i tak dalej. Bardzo się z tego powodu cieszę.
Pani poseł, wróćmy jeszcze do Ministerstwa Równości, bo tak myślę, myśląc o tym, myślę również o wieku emerytalnym. Czy to powinno zostać ujednolicone?
No, myślę, że tu powinna w ogóle być debata i to będzie też na przykład zadanie dla Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, przyszłej minister polityki społecznej i pracy. I na pewno, tak jak sobie wyobrażam te ministerstwa, to też wyobrażam sobie, że będzie współpraca międzyresortowa. I na przykład w przypadku emerytur powinna być współpraca międzyresortowa pomiędzy właśnie Ministerstwem Polityki Społecznej i Ministerstwem Równości.
Wydaje Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to powinno iść ujednolicając w górę czy w dół?
No raczej w dół, bo nie może być tak, że kobiety, które i tak zarabiają mniej, jeżeli nie ma uregulowania tego, że kobiety zarabiają na równi z mężczyznami, a wiemy, że cały czas to jest około 20% plus minus tego, że kobiety zarabiają na tych samych stanowiskach mniej, no to też nie można jakby kobiety karać za to na przykład wyższą emeryturą. Dyskusja przed nami,
no
ale...
No i pewnie nie mielibyście specjalnie ochoty przy tym majstrować, bo znaczy, pamiętacie jaką cenę zapłacił za to kiedyś Donald Tusk.
Tak, ale my na Lewicy zresztą mówiliśmy, że nie chcemy wieku emerytalnego podwyższać. Jeżeli w ogóle ma się coś odbyć, to muszą się odbyć debaty. I to na przykład, na co się bardzo cieszę, to, że będą, nie wiem, debaty, wysłuchania publiczne z organizacjami pozarządowymi. Wpisaliśmy to wszystko w naszej umowie koalicyjnej. Musi być ta współpraca, ponieważ polityka to nie tylko 460 posłów, którzy dyskutują w sali plenarnej, to również ludzie, którzy na nas głosują, wyborcy i wyborczyni, którzy słuchają właśnie teraz Sejmu, oglądają ten Sejm z popcornem przysłowiowym, więc musimy i trzeba po prostu z ludźmi konsultować te wszystkie rzeczy nowe, które będziemy wprowadzali, a które być może będą, nie wiem, dla kogoś kontrowersyjne, ale może trzeba będzie go przekonać, tak jak na przykład w przypadku aborcji i powiedzieć mu, słuchaj, ale kobieta musi mieć wybór i tak dalej, i tak dalej.
Przypominam, naszym gościem jest Joanna Scheuring-Wielgus. Pani poseł, mrożenie cen energii tylko na pół roku, dlaczego?
Nikt by nie zrozumiał z wyborców i z wyborczyń tego, że nagle od stycznia te ceny idą diametralnie w górę. Znaczy nikt by tego nie zrozumiał. Raczej ludzie by pomyśleli, że nowa ekipa sobie po prostu z tym nie radzi. Dlaczego na pół roku? Zobaczymy po pół roku, jaka będzie sytuacja.
No właśnie, bo jest pytanie, czy w lipcu już powieje drożyzną po prostu w rachunkach.
No
sam raz
tego,
na wakacje.
To są te pytania, na które nikt z nas dzisiaj w poniedziałek jeszcze nie ma odpowiedzi. Trzeba wejść do wszystkich ministerstw, łącznie z ministerstwem, do każdego jednego. Trzeba wejść do Orlenu. Trzeba wszystko sprawdzić, co się tam tak na serio działo. Jak wygląda budżet państwa, bo o tym to już w ogóle nie wspominam. Przecież nikt z nas nie wie, jak te finanse, nie wiem, funkcjonowały, gdzie są te trupy z szafy, które nam za moment wylecą. To są te kwestie, w których w tych pierwszych dniach wszyscy ministrowie będą musieli odkryć w tych departamentach.
No, może wziąć trochę pieniędzy, na przykład z 800+, ustalić próg dochodowy. No dziś przecież te pieniądze otrzymują tak samo ludzie, którzy zarabiają najniższą krajową i ludzie, którzy powiedzmy zarabiają 15-20 tysięcy złotych i dużo więcej. Może warto te granice ustawić w taki sposób, żeby ci świetnie zarabiający jednak byli wyłączeni.
Być może za jakiś czas trzeba przeprowadzić taką dyskusję, ale dzisiaj nikt 800+ nie będzie ruszał. To 800+ ma być wypłacone w styczniu i okej, niech tak będzie. Natomiast ważne są też pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, które mam nadzieję, że w końcu wpłyną do Polski i jednak też pewne rzeczy pchną do przodu.
Pani poseł, a czego rząd Donalda Tuska na pewno nie zrobi, a z punktu widzenia lewicy powinien?
Wie pan, i tu jest problem, bo ja nie jestem premierem, tak? więc nie wiem, co Donald Tusk, jak będzie decydował. Życzę mu zresztą jak najlepiej, żeby te decyzje były rozsądne i szły z duchem czasu i z tym, co ludzie chcą i czego oczekują. Ale zadał mi pan pytanie, czego lewica na pewno nie poprze, tak?
Nie, czego rząd Donalda Tuska nie zrobi, a z punktu lewicy powinien zrobić. Wyobrażam sobie, że pewnie aborcja, co? Będzie ciężko, żeby to jakoś tutaj przeforsować.
A ja pana zaskoczę. Ja uważam, że akurat to jest temat, który lewica na pewno tego tematu nie odpuści. Ustawy leżą w Sejmie. Jeżeli one nie zostaną klepnięte, to złożymy je po raz drugi, później po raz trzeci, po raz czwarty. Będziemy przekonywać naszych nieprogresywnych kolegów z PSL-u i z Polski 2050 do tego, żeby jednak zmienili zdanie. Ale będzie nam o tyle łatwiej przekonać ich, dlatego że środowiska kobiece, środowiska, które głosowały w tych wyborach 15 października na demokratyczną większość, która je wygrała, domaga się tego. To znaczy nie może być tak, że kilkunastu posłów nie rozumie tego, co mówią ludzie, którzy ich wybrali, bo wszystkie badania pokazują, że wyborcy i wyborczynie PSL-u i Polski 2050 również chcą liberalizacji prawa aborcyjnego. Ogółem jest to około 80%, więc ci politycy muszą pójść po rozum do głowy i tego rozumu po prostu wysłuchać.
A może łatwiej będzie przekonać w kwestii finansowania Kościoła? No jest pytanie, czy za rządów waszej koalicji Kościół będzie miał takie chude lata?
No myślę, że wracając do Ministerstwa Kultury, na pewno trzeba przejrzeć każdą złotówkę, która powędrowała nie tylko do prezesa Rydzyka, ale też do innych instytucji. Wiemy przecież, to na przykład teraz jest odkrywane, że na przykład z Ministerstwa Zdrowia poszło bardzo dużo pieniędzy na przykład dla prezesa Rydzyka z programów onkologicznych. Ja już kiedyś też o tym mówiłam, że ja również znalazłam w Ministerstwie Zdrowia takie pieniądze, które były przez 3 lata wydawane na diecezję, na 16 diecezji w Polsce, prawie po 100 tysięcy na program walki z nowotworem, więc trzeba to wszystko sprawdzić i pewne kurki po prostu zakręcić.
No niedawno u nas mówiła pani w Radiu RMF 24 o mapie pokazującej to finansowanie Kościoła. Jak to idzie?
Tak, ona jest, wie pan co, ona jest generalnie gotowa. Ja musiałabym się też zastanowić, w którym momencie tę mapę finansów Kościoła razem z Agatą Diduszko przedstawić. Mogę panu powiedzieć, że w zeszłym tygodniu powstał nasz lewicowy zespół parlamentarny do spraw rozdziału państwa i kościoła i tam będziemy chciały te wszystkie rzeczy pokazywać i ten temat przekazywać opinii publicznej, przeprowadzać tam debaty i ewentualnie wprowadzać ustawy pod obrady Sejmu.
A coś z tej mapy dowiemy się takiego, coś nam pani uchyli, jakieś rąbka tajemnicy, coś co najbardziej będzie elektryzowało?
Ja myślę, że ludzie nie mają świadomości tego, jak wiele ulg i wiele przywilejów ma w Polsce jedna grupa społeczna, czyli Kościół jako instytucja. Ludzie nie mają tego świadomości, więc my na tej mapie pokazujemy, że te wydatki na Kościół są we wszystkich możliwych obszarach życia, nawet takiego, którego nigdy byśmy nie wzięli pod uwagę. To na przykład są pieniądze, które dostawał prezes Rydzyk, chociażby na szkolenia, nie wiem, dla prawników, dla PR-owców i tak dalej. Ale to są też ulgi związane z niepłaceniem podatków, tylko ryczałtów. To są miejsca na przykład kapelanów w chówcach pracy, nie wiem w ogóle po co. I pokazując to na mapie, pokazujemy, że to nie jest taki obszar, który dzieje się na przykład tylko na wschodzie Polski, tylko to jest wszędzie, w każdym miejscu. Chcemy też pokazać ilość nieruchomości, które Kościół dostał na przykład z 90% bonifikatą. To też jest jedyna grupa w ogóle społeczna w Polsce, która ma taką bonifikatę i może dostawać nieruchomości w zasadzie za bezcen. Więc to myślę, że jest ciekawe dla ludzi, trzeba to po prostu pokazać. Ludzie lubią obrazki w naszych teraz czasach i myślę, że tak obrazkowo pokazanie tego też uzmysławia pewne rzeczy.
Czekamy zatem z niecierpliwością na rzeczoną mapę. Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus była naszym gościem. Dziękujemy pani serdecznie.
Życzę państwu dzisiaj serdecznego i miłego dnia i wspaniałego tygodnia i powiem panu też, że mam wrażenie, że wiosna zawitała w grudniu tego roku i w momencie, kiedy rząd zostanie powołany, tak, rozpoczynamy wiosenne porządki. Bardzo się z tego cieszę.
Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia. Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.